C.S. Lewis. Chrześcijaństwo po prostu. Odcinek 5. Moralność społeczna. Czyta Agnieszka Białoń. Podstawowa rzecz, którą trzeba powiedzieć jasno na temat chrześcijańskiej moralności międzyludzkiej, to fakt, że Chrystus nie przyszedł głosić żadnej całkowicie nowej moralności w tej dziedzinie. Złota zasada Nowego Testamentu. Czyńcie innym tak, jakbyście chcieli, aby i wam czyniono. Stanowi podsumowanie tego, co w głębi serca każdy uznawał za słuszne od zawsze. Prawdziwi wielcy nauczyciele moralności nigdy nie wprowadzają nowej moralności. Tak czynią tylko szarlatani i oszuści. Jak napisał Samuel Johnson, ludziom częściej potrzeba przypomnienia niż nauki. Prawdziwym zadaniem każdego nauczyciela moralności jest sprowadzanie nas raz za razem do starych, prostych zasad, których staramy się nie zauważać. To jak nawracanie konia do przeszkody, której nie przeskoczył, albo ciągłe powtarzanie z dzieckiem lekcji, od której chce się wymigać. Druga rzecz domagająca się wyjaśnienia. Chrześcijaństwo nie posiada, ani nie twierdzi, że posiada, szczegółowego politycznego programu stosowania zasady czy czyńcie innym tak, jakbyście chcieli, aby i wam czyniono. W konkretnym społeczeństwie i w konkretnym czasie. To niemożliwość. Zasada jest dla wszystkich ludzi, wszelkich epok i gdyby ją dostosować jedynie do konkretnych ludzi żyjących w danym czasie, nie pasowałaby do innych w innej epoce. Zresztą nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Kiedy nakazuje ci ono nakarmić głodnych, nie udziela przy tym lekcji gotowania. Kiedy każe czytać Pismo Święte, nie udziela lekcji hebrajskiego czy greki, ani nawet gramatyki twojego ojczystego języka. Chrześcijaństwo nigdy nie miało zastąpić, czy też wyprzeć zwykłych ludzkich sztuk i nauk. Jest raczej kierownikiem, który każdej ze sztuk czy nauk wskaże odpowiednie zajęcie oraz źródłem energii, która da im wszystkim nowe życie, jeśli tylko oddadzą się do jego dyspozycji. Ludzie mówią, Kościół powinien nas poprowadzić. Jest to stwierdzenie słuszne, jeśli je dobrze zrozumiemy, a niesłuszne, jeśli zrozumiemy je źle. Mówiąc o Kościele, ludzie ci powinni mieć na myśli wszystkich praktykujących chrześcijan. A kiedy twierdzą, że Kościół powinien nas poprowadzić, winni mieć na myśli to, że niektórzy chrześcijanie, ci, którzy akurat mają odpowiednie talenty, powinni być ekonomistami i politykami oraz że wszyscy ekonomiści i politycy powinni być chrześcijanami, jak i to, że cały ich wysiłek gospodarczy i polityczny powinien zmierzać do realizacji zasady czyńcie innym tak, jakbyście chcieli, aby i wam czyniono. Gdyby tak się stało i gdybyśmy wszyscy byli gotowi na to przystać, wówczas dosyć szybko znaleźlibyśmy chrześcijańskie rozwiązanie dla naszych problemów. Jednak większość tych, którzy twierdzą, że powinien nas poprowadzić Kościół, domaga się od duchowieństwa ogłoszenia programu politycznego. To głupota. Duchowni to szczególni ludzie spośród całego Kościoła, którzy zostali specjalnie wybrani i przygotowani, aby troszczyć się o rzeczy dotyczące nas, to jest istot obdarzonych wiecznym życiem. Jeśli domagamy się od nich programu politycznego, każemy im spełniać zupełnie inne zadanie niż to, do którego zostali przygotowani. To zadanie spoczywa na świeckich. Zastosowanie zasad chrześcijaństwa do związków zawodowych czy edukacji musi wyjść od chrześcijańskich związkowców i chrześcijańskich nauczycieli. Tak jak chrześcijańską literaturę tworzą chrześcijańscy pisarze, a nie kongregacja biskupów, którzy spotykają się, żeby w wolnej chwili pisać powieści czy sztuki teatralne. Tak czy inaczej, Nowy Testament, choć nie wchodzi w szczegóły, to jednak dość wyraźnie ukazuje, jak wyglądałoby w pełni chrześcijańskie społeczeństwo. może nawet ukazuje więcej, niż jesteśmy w stanie przyjąć. Mówi, że nie będzie pasażerów na gapę ani pasożytów. Jeśli ktoś nie chce pracować, niech też i nie je. Każdy ma pracować własnymi rękami, a do tego każda praca ma wytwarzać coś dobrego. Nie będzie produkcji idiotycznych luksusów i jeszcze idiotyczniejszych reklam, które usiłują nas skłonić do ich kupna. Nie będzie zadufania w sobie ani szemranych interesów. Nie będzie zadzierania nosa. W tym sensie społeczeństwo chrześcijańskie byłoby, używając współczesnego określenia, lewicowe. Z drugiej strony zawsze podkreślano, by posłuszeństwo oraz zewnętrzne oznaki szacunku ze strony nas wszystkich wobec należycie wyłonionych władz, ze strony dzieci wobec rodziców oraz, obawiam się, że nie spotka się to z wielką przychylnością, ze strony żon wobec mężów. Po trzecie, ma to być społeczeństwo wesołe, pełne pieśni i radości, uznające zmartwienie czy lęk za coś niewłaściwego. Grzeczność obca, postawie wścibskiej, należy do cnót chrześcijańskich. Zaś Nowy Testament nie znosi ludzi, którzy zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Gdyby takie społeczeństwo istniało i gdybyśmy je odwiedzili, zapewne odnieślibyśmy dziwne wrażenie. Odczulibyśmy, że życie gospodarcze jest w nim bardzo socjalistyczne i, w tym sensie, postępowe. Za to życie rodzinne i zasady postępowania dość staroświeckie, czy może wręcz ceremonialne i arystokratyczne. Każdy z nas znalazłby tam coś, co by mu się spodobało, ale obawiam się, że nikomu nie spodobałoby się ono w całości. Jednak niczego innego nie należy się spodziewać. Jeśli chrześcijaństwo ma stanowić kompletny i wszechobejmujący plan działania maszyny ludzkiej, wszyscy na różne sposoby odeszliśmy od owego planu i każdy chciałby wykazać, że jego modyfikacja to w rzeczywistości część autentycznego planu. Na każdym kroku można się przekonać, że tak jest ze wszystkim, co naprawdę chrześcijańskie. Każdemu podoba się jakaś część, którą będzie chciał wybrać, a resztę odrzucić. Dlatego tak trudno jest nam czynić postępy. Dlatego ludzie o przeciwstawnych celach mogą jednakowo utrzymywać, że walczą za chrześcijaństwo. Inna uwaga. Istnieje pewna rada, udzielona nam przez pogan ze starożytnej Grecji, Żydów w Starym Testamencie i wielkich nauczycieli chrześcijańskich okresu średniowiecza, którą współczesny system gospodarczy całkowicie odrzucił. Wszyscy oni mówili, że nie należy pożyczać pieniędzy na procent. Tymczasem pożyczanie pieniędzy na procent, co nazywamy inwestycją, to podstawa całego naszego systemu. Nie wynika z tego niezbicie, że czynimy źle. Niektórzy twierdzą, że kiedy Mojżesz, Arystoteles i chrześcijanie zgodnie zakazali pożyczania na procent, co nazywali lichwą, nie mogli przewidzieć istnienia spółek akcyjnych i myśleli wyłącznie o prywatnym wierzycielu. Dlatego też możemy się nie przejmować tym, co pisali. Nie chciałbym decydować o tej kwestii. Nie jestem ekonomistą i zwyczajnie nie wiem, czy to system inwestycyjny jest przyczyną stanu, w którym się znajdujemy, czy też nie. Tutaj potrzebny jest chrześcijański ekonomista. Ale uczciwość wymaga, żeby powiedzieć, że trzy wielkie cywilizacje najwyraźniej zgodnie potępiły coś, na czym odparliśmy całe nasze życie. Jeszcze jedna uwaga i dotrę do końca. Tam, gdzie Nowy Testament nakazuje każdemu pracować, podany jest powód, aby miał co dać potrzebującym. Dobroczynność, dawanie ubogim, stanowi zasadniczą część moralności chrześcijańskiej. To ona wydaje się mieć decydujące znaczenie w świetle budzącej lęk przypowieści o owcach i kozłach. W dzisiejszych czasach nieraz się słyszy, że dobroczynność powinna się stać niepotrzebna. Że zamiast dawać ubogim, powinniśmy stworzyć takie społeczeństwo, w którym nikt nie cierpiałby ubóstwa. Całkiem możliwe, że powinniśmy stworzyć takie społeczeństwo. Jednak każdy, kto wobec tego sądzi, że już teraz można przestać dawać, bierze rozbrat z chrześcijańską moralnością. Nie sądzę, żeby było możliwe ustalenie, ile należy oddawać potrzebującym. Obawiam się, że w tym przypadku jedyną niezawodną zasadą jest dawać coś więcej niż to, co jest nam samym niepotrzebne. Inaczej mówiąc, jeśli nasze wydatki na własny komfort, luksusy, rozrywki i tym podobne są nie mniejsze od podobnych wydatków innych osób o zbliżonych dochodach, zapewne dajemy zbyt mało. Jeśli dobroczynność nie daje się nam we znaki, ani w niczym nie zawadza, moim zdaniem jest zbyt skromna. Pewnych rzeczy powinniśmy sobie odmówić z powodu wydatków na cele dobroczynne. Mówię w tej chwili o zwykłych celach dobroczynnych. Konkretne niedole spadające na krewnych, przyjaciół, sąsiadów czy pracowników, które Bóg niejako podsuwa nam pod oczy, mogą wymagać czegoś znacznie większego, łącznie z poniesieniem ryzyka i zagrożeniem własnym. Dla wielu z nas największą przeszkodą w praktykowaniu dobroczynności nie jest luksusowy styl życia czy żądza bogacenia się, ale własny lęk. Lęk przed niepewnością. Często trzeba w nim dostrzec pokusę. Czasami naszą dobroczynność ogranicza także pycha. Doświadczamy pokusy, aby więcej niż potrzeba wydawać na ostentacyjne formy hojności. Napiwki, gościnność, a mniej niż powinniśmy na tych, którzy naprawdę potrzebują naszej pomocy. Zanim skończę, spróbuję zgadnąć, jak ten rozdział mógł podziałać na jego czytelników. Domyślam się, że znajdują się wśród nich ludzie o poglądach lewicowych, którzy są teraz bardzo źli, iż rozdział nie poszedł dalej w tym kierunku, a także ludzie o przekonaniach wręcz przeciwnych, którzy są rozeźleni, bo jak dla nich i tak poszedł o wiele za daleko. Jeśli się nie mylę, mamy prawdziwy szkopuł w układaniu planów stworzenia chrześcijańskiego społeczeństwa. Większość z nas podchodzi do tematu wcale nie po to, żeby się przekonać, co o nim mówi chrześcijaństwo. Podchodzimy do niego licząc, że znajdziemy w chrześcijaństwie wsparcie dla własnych poglądów. Szukamy sojusznika w miejscu, gdzie proponuje się nam albo mistrza, albo sędziego. Jestem dokładnie taki sam. Są w tym rozdziale fragmenty, które chciałem przemilczeć. Dlatego nic nam nie wyjdzie, dopóki nie zdecydujemy się na znacznie śmielszy krok. Społeczeństwo chrześcijańskie nie powstanie, dopóki większość z nas tego szczerze nie zechce, a nie będziemy go chcieli, dopóki nie staniemy się w pełni chrześcijanami. Mogę powtarzać do utraty tchu. Czyńcie innym tak, jakbyście chcieli, aby i wam czyniono. Ale sam nie będę umiał tego uczynić, dopóki naprawdę nie pokocham swojego bliźniego jak samego siebie. A nie nauczę się kochać bliźniego jak siebie samego, dopóki nie nauczę się kochać Boga. A nie nauczę się kochać Boga inaczej, niż ucząc się posłuszeństwa wobec Niego. Tak jak ostrzegałem, zbliżymy się ku sprawom ludzkiego wnętrza. Odchodzimy od kwestii społecznych ku religijnym. Droga najbardziej okrężna okazuje się najkrótszą drogą do celu.